radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest patomorfolog, neuropatolog, profesor doktor habilitowany Wojciech Biernat, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan profesor jest promotorem, recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych, laureatem licznych nagród naukowych, współtwórcą patentu oraz autorem zaleceń dla lekarzy dotyczących diagnostyki histopatologicznej, między innymi nowotworów skóry. Indeks Hirsza 25, impact factor ponad 652 punkty. Przeglądając listę prac doktorskich i habilitacyjnych, których pan profesor był promotorem i recenzentem, trudno się nie oprzeć wrażeniu, że że patomorfologia jest obecna praktycznie i ma znaczenie chyba we wszystkich dziedzinach medycyny, albo na pewno w wielu dziedzinach medycyny. To się zmieniało jakoś na przestrzeni lat? W ostatnim czasie to znaczenie rośnie?
No zdecydowanie tak. Ogólnie rzecz biorąc, patomorfologia jest nauką o chorobie, która umożliwia stawianie diagnoz praktycznie w każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z chorą osobą. Oczywiście nie zawsze jest to konieczne, natomiast w ostatnim okresie znaczenie patomorfologii jako dziedziny przede wszystkim w chorobach, zwłaszcza onkologicznych, wzrasta niepomiernie. Ta informacja, którą my jesteśmy w stanie w cudzysłowie wycisnąć, czy to z badań histologicznych, czy też z badań cytologicznych, następnie musi być wzbogacana określeniem cech charakterystycznych nowotworu.
Na przykład nowotworu, bo czasami się nie określa, że to jest nowotwór, tylko po prostu inna zmiana też, prawda?
No tak, bo oczywiście chorujemy nie tylko na nowotwory, na szczęście. Często są to zmiany zapalne, zmiany, które wymagają różnicowania, bo klinicznie wyglądają podobnie. Tak się dzieje chociażby, czy to w dermatologii, czy też w internie. I badania laboratoryjne, badania krwi czy też innych płynów mogą nie dawać jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, z czym mamy do czynienia, i wówczas posiłkuje się klinicysta diagnozą histopatologa, czy też patomorfologa.
Może wszyscy nie wiedzą, co to znaczy badanie histopatologiczne. To jest badanie z pobranego wycinka, prawda, z chorej tkanki bądź tkanki, która jest pobrana od pacjenta, i tym określeniem, co tam się znajduje w tych tkankach, co to za choroba, to co pan profesor powiedział, jest ustalane właśnie w czasie takiego badania. Ale przeciętny człowiek może nie wiedzieć, że robi się badania histopatologiczne, histochemiczne, cytologiczne, tak? I że to jest klucz do postawienia diagnozy. One się, czym się różnią, te histopatologiczne od histochemicznych na przykład?
Ogólnie rzecz biorąc, my korzystamy albo z metody badania tkanki jako całości, to są komórki razem z podścieliskiem, i wówczas mówimy o badaniu histopatologicznym. Niekiedy jednak badamy pojedyncze komórki, które są zawieszone albo w jakimś płynie, na przykład w płynie z opłucnej, czy też w płynie mózgowo-rdzeniowym, i wówczas mówimy o badaniu cytologicznym. W obu tych przypadkach my możemy następnie ten materiał dalej badać, wybarwiając na odpowiednie metody histochemiczne, uwidaczniając pewne struktury, które chłoną barwniki czysto chemiczne.
Jaką to daje odpowiedź wtedy, na przykład?
No, taką, że chociażby możemy zobaczyć, jakie substancje są gromadzone w komórkach, czy są to tłuszcze, czy są to mukopolisacharydy, czy też jakieś inne cukry. Natomiast no, bardzo prężnie się rozwinęła w ostatnich 40 latach immunohistochemia, czyli bardzo specyficzne badanie określające obecność pewnych struktur, przede wszystkim białkowych, w tkance. I dzięki temu nastąpił już mniej więcej od końca 80. lat gwałtowny postęp, jeśli chodzi o identyfikację nowych chorób, zwłaszcza chorób nowotworowych, bo dotąd pewne nowotwory były określane jako nowotwory niezróżnicowane. My za bardzo nie wiedzieliśmy, czym jest taki nowotwór, i dopiero immunohistochemia pozwoliła nam na powiedzenie, że na przykład nie jest to rozsiany rak, ale chłoniak. czyli nowotwór zupełnie wywodzący się z innej tkanki, z transformowanych limfocytów, które mogą zupełnie inaczej zareagować na leczenie.
Czyli można powiedzieć, że to kluczowe jest dla późniejszego leczenia pacjenta, w ogóle dla postawienia prawidłowej diagnozy.
Oczywiście, tych markerów w tej chwili są tysiące. My na co dzień używamy około 200. W naszej praktyce są one niezbędne z jednej strony do stawiania rozpoznania, czyli identyfikacji określonego typu nowotworu. Z drugiej strony, jeśli już mamy rozpoznanie danego guza, to my musimy jeszcze poznać jego słabą stronę. Musimy dowiedzieć się, jakiego rodzaju markery pozwolą na bardzo czasami wysublimowane i specyficznie celowane leczenie przez onkologa.
Czyli rozumiem, że onkologia to jest ten ta kluczowa dziedzina, w której patomorfolog to jest... współpracuje z resztą zespołu, z tymi ludźmi, którzy później tego pacjenta leczą. I jego właściwie badanie jest kluczowe, jak to będzie wszystko wyglądało dla tego chorego człowieka w przyszłości, jak będzie leczony.
Tak, to jest zdecydowana większość naszego materiału diagnostycznego, aczkolwiek oczywiście my także diagnozujemy choroby nienowotworowe, choroby zapalne, choroby zwyrodnieniowe. No, tych schorzeń jest bardzo wiele i w pełni wykształcony patomorfolog musi znać przynajmniej większość z nich.
Czyli patomorfolog szuka, jak dostaje tą tkankę pobraną w biopsji czy z jakiejś operacji, to czego on szuka tak naprawdę? Oprócz tego, no, że czy to jest nowotwór, czy nie jest nowotwór. To jeszcze musi znaleźć też zakres, stopień rozwoju tego nowotworu? Tak to wygląda?
No przede wszystkim musimy, znając histologię, powiedzieć, że mamy do czynienia z nieprawidłową tkanką. Bo czasami biopsja może być nieudana, może być z obrzeża guza i wtedy musimy zidentyfikować, że jest to zmiana albo w ogóle nie patologiczna, albo de facto jest to obrzeże jakiejś zmiany zasadniczej. Natomiast mając odpowiednio reprezentatywny bioptat, my następnie rozpoczynamy...
Bioptat, czyli tą tkankę pobraną.
Tak, czyli wycinek, czy też drobny, czy też czasami wycinek z całego narządu. Wówczas mamy za zadanie odpowiedź, czy mamy do czynienia z zmianą nienowotworową, zapalną, zwyrodnieniową, owrzodzeniem, czy też z nowotworem.
Czyli najpierw pan profesor, dostając taką tkankę, ją ogląda wizualnie, tak? Zanim się cokolwiek dzieje z takim materiałem.
Samo przygotowanie tkanki do naszego badania mikroskopowego odbywa się na etapie tak zwanym laboratoryjnej obróbki, czyli ten materiał musi być odpowiednio obejrzany makroskopowo, a następnie my pobieramy, jeśli jest materiał duży, na przykład wycinek z całego żołądka albo z jelita, odpowiednio go według danych standardów pokroić na fragmenty, które mieszczą się w kostkach, które następnie zatapiamy w parafinie. To umożliwia nam później skrojenie bardzo cienkich, mikronowych skrawków, które nanosimy na szkiełka. I te szkiełka są odpowiednio barwione histochemicznie, a następnie oglądane pod mikroskopem. Mając najbardziej odpowiedni, najbardziej reprezentatywny fragment na przykład nowotworu, my dalej możemy z tych kostek parafinowych dokrawać kolejne elementy i badać pod kątem obecności markerów, które, tak jak powiedziałem, albo są diagnostyczne, albo są do sprecyzowania tak zwanych czynników predykcyjnych, czyli odpowiedniego zmodyfikowania leczenia uzupełniającego.
Jeszcze to rozszerzymy, co to są te czynniki predykcyjne w naszej rozmowie, ale chciałam się tutaj zatrzymać, czyli tu się wyjaśnia troszkę, dlaczego taki wynik badania histopatologicznego to nie jest od razu po godzinie od pobrania, tylko trochę to trwa, prawda? Bo ten materiał trzeba przygotować i zanim zacznie się to właściwe badanie, oglądanie przez patomorfologa pod mikroskopem, to inni ludzie, rozumiem, w zakładzie patomorfologii
pominąłem okres utrwalenia tego preparatu. Bo
czyli po jakim czasie od pobrania wy jesteście w stanie tak naprawdę de facto dopiero obejrzeć to, bo jest gotowy preparat?
Rutynowo to trwa około 4 dni, samo przygotowanie przygotowanie preparatu. W czwartym dniu najczęściej mamy już skrojony i przystępujemy do oglądania. Natomiast oczywiście w przypadku mniejszych bioptatów, czyli drobnych wycinków ze skóry, czy tam z wątroby, na przykład pobranych drogą biopsji gruboigłowej, jesteśmy w stanie już na następny dzień otrzymać preparat i przystąpić do diagnozy. Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że w tym drugim czy czwartym dniu my kończymy rozpoznanie, tylko to jest dopiero wstęp do ewentualnego poszerzenia określenia, z czym mamy do czynienia, na przykład metodami czy to immunohistochemii, czy też histochemii, czyli to zabiera czasami kolejny dzień albo dwa.
Panie profesorze, a czy lekarze patolodzy mogą sami pobierać materiał od pacjentów, to znaczy taki materiał do badania, wykonywać biopsję na przykład i robią to?
Przez wiele lat patolodzy robili biopsję cienkoigłową, nadal pewnie w wielu ośrodkach to czynią. Natomiast ze względu przede wszystkim na ogromne obłożenie nas pracą, coraz rzadziej my jesteśmy skłonni do tego rodzaju poświęcania czasu, no bo mimo wszystko każda z biopsji to jest czas, który my możemy równie efektywnie zużytkować, diagnozując mikroskopowo. A biopsję może wykonywać praktycznie każdy lekarz, każdy klinicysta, który odpowiednio jest przeszkolony.
Czyli nie trzeba być chirurgiem, żeby zrobić biopsję.
Nie, no, u nas w ośrodku często biopsje, zwłaszcza gruboigłowe, wykonują radiolodzy. Także to nie jest jakaś czarna magia.
A jaka jest różnica między biopsją cienkoigłową a biopsją gruboigłową, jeśli chodzi o to badanie i o wynik badania histopatologicznego? Czy ma znaczenie, jaki materiał, czy z tej jednej biopsji, czy z tej drugiej jest pobrany i czy no, więcej widać, jak jest biopsja gruboigłowa, czyli rozumiem, jest więcej tego materiału pobranego?
Przede wszystkim ma inną jakość taki materiał, bo to jest lity fragment tkanki, czyli to jest rodzaj takiego w przypadku biopsji gruboigłowej cylindra, który ma grubość koło 1 mm, długość na przykład centymetr, półtora, 2 cm. Natomiast my to obrabiamy jako tkankę, czyli jest to badanie histopatologiczne. Dzięki temu ten fragment jest zatapiany w kostkę parafinową i można, przepraszam, wykonywać dodatkowe oznaczenia immunohistochemiczne.
Czyli więcej badań można zrobić na takim
fragmencie,
tak? A nawet
kierować taki materiał później do genetyków dla określenia no, niezbędnych zaburzeń molekularnych. Natomiast w przypadku cytologii my dostajemy roztrzęsiony jakiś element nowotworu na przykład, albo jest pobrany płyn, czy to z opłucnej...
Czyli biopsja cienkoigłowa, o niej teraz
tak,
mówimy.
Tak, mówimy o biopsji cienkoigłowej, ale ogólnie rzecz biorąc przy aspiracji płynów my otrzymujemy podobnej jakości materiał, czyli to są komórki, czy rzadziej grupy, czy zespoły komórkowe, które my oglądamy w rozmazach. Czasami jest metoda zagęszczenia, wytworzenia tak zwanych
cytobloków. Czyli nie idzie do tej parafiny, tak? Nie idzie do parafiny ten
materiał. W cytoblokach możemy ten materiał stworzyć z niego blok parafinowy i wówczas również wykonywać różne badania, ale taki materiał ma swe ograniczenie, ponieważ my nie oglądamy wówczas architektoniki tych atypowych komórek, czyli stosunku ich do podścieliska. To ma kolosalne znaczenie w przypadku różnicowania nowotworów, które są jeszcze nieinwazyjne.
Czyli czego nie można określić tak konkretnie?
Czyli nie można jednoznacznie powiedzieć, że mamy do czynienia z nowotworem naciekającym, takim, który może dawać przerzuty.
Czyli stopnie zaawansowania nowotworu nie można określić, tak? Dokładnie. Czy on jest inwazyjny, czy on jest złośliwy?
Nawet jego charakteru, bo on może być cytologicznie złośliwy, natomiast biologicznie, jeśli jest zmiana nienaciekająca, tak jest często w zmianach przedinwazyjnych w piersi, czasami w płucu, to jest sytuacja, w której resekcja doszczętna takiej zmiany prowadzi do wyleczenia. Nie ma możliwości, aby rak wewnątrz nabłonkowy, czyli nieinwazyjny, dawał przerzuty.
A co pan profesor by doradził w takim razie wszystkim pacjentom, którzy no, mają jakąś zmianę, która powiedzmy w USG wyszła i próbują no, szybko się zdiagnozować? Warto robić tą biopsję cienkoigłową, czy jednak poczekać na biopsję grubo-igłową w takiej sytuacji?
Ja myślę, że
to nie jest strata czasu i pieniędzy?
Decyzja o tym należy do lekarza, no, z całym szacunkiem, ale trudno w kontekście danego chorego powiedzieć jednoznacznie, co może być korzystniejsze. Jeśli są zmiany na przykład rozsiane w kilku guzkach w skórze czy w węzłach chłonnych, biopsja cienkoigłowa daje pewną orientację, gdzie lepiej pobrać materiał tkankowy, czy albo wykonać z takiego węzła, czy zmiany w skórze grubą igłę, albo po prostu wyciąć ją w całości. Także tutaj biopsja cytologiczna cienkoigłowa jest niejako takim badaniem orientacyjnym, pozwalającym nam zidentyfikować najbardziej reprezentatywny fragment guza.
A kiedy pan profesor już ma ten materiał na szkiełku, tak jak mówiliśmy, przygotowany, parafinowy bloczek pocięty, jest, te szkiełka wyglądają czasami różnie, prawda? Jak tak spojrzeć na nie okiem laika, różowe, fioletowe, granatowe. Co to znaczy? Skąd te kolory i
To jest właśnie histochemia. My mamy barwniki, które mają predylekcję do wybarwiania różnych struktur. Rutynowo są używane dwa, hematoksylina i eozyna, czyli ten, co zabarwia tkankę na niebieski i ten, co zabarwia tkankę na różowy albo czerwony. I w zależności od tego my wtedy widzimy obraz. Tak jak malarz maluje różnymi kolorami, czy kredkami, czy farbami dany obraz, my wówczas widzimy różnicę pomiędzy tym, co znajduje się w tkance. Widzimy komórki, widzimy kolagen, widzimy podścielisko, mięśnie i dzięki temu, tak jak ktoś znajdujący się w przestrzeni, możemy zidentyfikować całe otaczające dany nowotwór środowisko.
Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o pracę patomorfologa, to nie jest tylko mikroskop i oko, tylko cała masa sprzętu różnego rodzaju potrzebnego w zakładzie patomorfologii, żeby w ogóle to oko mogło zobaczyć cokolwiek, prawda? Jakim sprzętem musi taki, czym wy dysponujecie?
Zanim przejdziemy do sprzętu, to ja bym powiedział, że dużym uproszczeniem jest to, co pani powiedziała, że jest potrzebny mikroskop i oko.
Bo tak sobie myśli przeciętny człowiek, że patolog ma mikroskop
zaraz opowiem rodzaj takiej dykteryjki, która jest zresztą wzięta z piśmiennictwa. Samo oko nie wystarcza. To, co my robimy, to jest rodzaj intelektualnej identyfikacji tego, co widzimy. O tej dykteryjce to słów parę, bo warto o niej powiedzieć. W latach 90. Ukazała się taka publikacja 10 najlepszych dermatopatologów na świecie, którzy mieli do ocenienia 30 guzów. Guzów z grupy zbliżonej do czerniaka, to są tak zwane nowotwory szpicoidalne i z tych 10 patologów nie było zgodności w prawie połowie przypadków.
Każdy co innego widział.
Każdy inaczej to interpretował. Widzieli to samo, bo był mikroskop wielostanowiskowy, było 10
końcówek.
A to
nie brzmi dobrze, panie profesorze.
Tak, ale patologia nie jest dziedziną prostą. No przecież jeśli by była prosta, to byśmy nie potrzebowali ani histochemii, ani immunohistochemii, ani genetyki molekularnej. W niektórych przypadkach, na szczęście dość rzadko, my do końca nie wiemy, z jakim guzem mamy do czynienia. Jest tak, że jest część nowotworów, które są w ogóle nieklasyfikowalne. Ja przez 3 lata pracowałem w Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem w Lyonie. Współuczestniczyłem w tworzeniu klasyfikacji nowotworów człowieka różnych układów. Spotykałem się z patologami z całego świata i naprawdę czasami te nowotwory, które były umieszczane w klasyfikacji, ich charakterystyka wymaga wielu lat nie tylko obserwacji histopatologicznych, ale także konfrontacji z tym, co się z takimi chorymi działo klinicznie. Jest tak zwany guz Evansa, to jest rodzaj mięsaka, czyli nowotworu złośliwego z tkanek podścieliskowych, gdzie właśnie wspomniany australijski patolog stwierdził, że jest to nowotwór złośliwy dopiero po kilkudziesięciu latach obserwacji. On zgromadził podobne morfologicznie guzy i dopiero po kilkunastu latach zorientował się, że to są nowotwory, które dają późny rozsiew po 20, 30, 40 latach. Także to pokazuje, że patolog, patrząc w preparat, oczywiście pewne podobieństwa do innych nowotworów znajduje. My staramy się i to diagnozujemy według tych wszystkich klasyfikacji, które są dostępne na stronach WHO-skich. Natomiast w części przypadków niestety nowotwór jest nieklasyfikowalny.
My za chwilę wrócimy do rozmowy, a przypomnę tylko, że gościem jest profesor dr habilitowany Wojciech Biernat, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Moim gościem jest profesor dr habilitowany Wojciech Biernat, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Panie profesorze, chciałam wrócić jeszcze do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, a propos wyniku badania histopatologicznego, które trafia do rąk pacjenta, bo pacjenci często te badania sami odbierają, od państwa na przykład zakładu, gdzie mają zlecenie na takie badanie i czytając ten wynik często w ogóle niewiele rozumieją z niego. Co tam tak naprawdę w tym wyniku wy musicie zapisać i to jest rzeczywiście zasadne, żeby to zawsze trafiało do pacjenta? Czy nie ma innej drogi po prostu?
Znaczy wynik nie jest dedykowany dla pacjenta, wynik jest dedykowany dla klinicysty, który się pacjentem opiekuje. Oczywiście z punktu widzenia organizacji czasami najszybciej jest wówczas, gdy pacjent przyjdzie po wynik i go otrzyma do rąk własnych. Natomiast informacja, która jest zawarta w wyniku, jest, no co tu dużo mówić, informacją dość specyficzną i
może być niezrozumiała.
Nie zawaham się użyć tego sformułowania wysoce specjalistyczną. To jest tak, że oczywiście musimy w przypadku choroby nowotworowej zawrzeć nazwę tego nowotworu. W większości guzów musimy określić stopień jego dojrzałości. I jest czasami tak, że ta skala dojrzałości jest dwustopniowa, trójstopniowa, czterostopniowa, w zależności od guzów. I oczywiście, co za tym idzie, wiążą się z tym odpowiednie konsekwencje kliniczne, czyli stopień postępu choroby, szybkości choroby, ale z drugiej strony także możliwość leczenia chemioterapią czy radioterapią. Guzy, które mają wysoki stopień złośliwości, dość często są bardzo wrażliwe na leczenie układowe. Czyli to daje także określoną informację lekarzowi, czy dana metoda ma sens u takiego chorego, czy może zastosować jakieś alternatywne podejście.
Czy te opisy są zawsze podobne w zależności od tego stopnia, powiedzmy, złośliwości czy zaawansowania tego nowotworu, czy w przypadku różnych nowotworów różnie to może wyglądać, że przy raku piersi będzie inaczej, a przy nowotworach dermatologicznych jeszcze inaczej?
No oczywiście, zapisane, że są zupełnie odrębne standardy formułowania tego rodzaju raportów. Te raporty w tej chwili nawet mają charakter takich raportów synoptycznych, gdzie w rodzaju takiej tabelki my zaznaczamy odpowiednie cechy tego guza, które są usankcjonowane przez międzynarodowe agendy i służą do tego, żeby zunifikować z jednej strony diagnozę, z drugiej strony leczenie u tych chorych.
Czyli co może się znaleźć? Nazwa nowotworu, stopień zaawansowania, tak? I szybkość jakby jego namnażania się komórek nowotworowych, taki współczynnik Ki67, on tak jest opisany, tak? To jest coś, o czym to mówi tak naprawdę?
Ten antygen akurat jest antygenem pokazującym, jak szybko proliferują, czyli mnożą się komórki. Natomiast często także informacją równie pomocną jest liczba zliczanych mitos, czyli figur podziału, gdzie widzimy komórki w czasie, kiedy tworzą one następne pokolenie komórek guza i wtedy tego rodzaju informacja czasami bywa łącznie zawarta. Są nowotwory przewodu pokarmowego z grupy neuroendokrynnych, których złośliwość jest wypadkową z jednej strony indeksu zliczanych mitos, z drugiej strony odsetka komórek Ki67 dodatnich. I który z tych indeksów jest wyższy, tym wyżej rankinguje dany nowotwór, jeśli chodzi o stopień złośliwości.
Wspominał pan profesor, padło już takie sformułowanie, czynniki predykcyjne i prognostyczne w nowotworach. To są właśnie jedne z tych czynników, teraz to, o czym pan mówi, czy jeszcze inne czynniki?
Poniekąd tak. Z jednej strony czynniki prognostyczne to w ogóle są czynniki, które my możemy powiedzieć niemodyfikowalne z punktu widzenia medycznego. bowiem jeśli nowotwór jest naciekający, no to jest nowotworem naciekającym. Jeśli osiąga odpowiednią grubość, no to my tylko raportujemy to.
I co to znaczy, że nowotwór jest naciekający? Bo może słuchacze nie bardzo rozumieją, co to znaczy.
Część nowotworów, przede wszystkim nowotwory nabłonkowe, ale także melanocytarne, czyli wczesna faza czerniaka skóry, ma fazę wzrostu śródnabłonkową, czy też śródnaskórkową. Nowotwór ten wówczas ma cechy morfologiczne guza złośliwego, ale gdy nie nacieka pod ścieliska, czyli nie wychodzi poza ten nabłonek, nie ma możliwości rozsiewu, nie ma możliwości dawania przerzutów, czy to chłonką, czy to krwią, drogą krwi. I w związku z tym nowotwór taki, my mówimy czasami w fazie in situ, czyli śródnabłonkowej, jest biologicznie czy też klinicznie niezłośliwy. Czyli wycięty jest doszczętnie, my możemy po prostu wyleczyć z takiego guza pacjenta.
Czyli to jest ten czynnik prognostyczny, że ten nowotwór nie jest złośliwy, tak? To jest jedna z cech
nowotworu. Cecha prognostyczna to jest cecha, którą my wykorzystujemy do określenia, jaki będzie dalszy przebieg choroby. Bo jeśli stopień zaawansowania miejscowy jest większy u jednego chorego, no to prognostycznie będziemy się liczyć z tym, że przebieg tej choroby będzie szybszy niż u innego chorego z analogicznym nowotworem, który jest mniej zaawansowany miejscowo. Natomiast czynniki predykcyjne pokazują nam na te pięty achillesowe guza, czyli na to, jaką metodę my możemy z powodzeniem zużytkować w leczeniu chorego, aby to leczenie było ściśle ukierunkowane na zniszczenie komórek guza.
Czyli co tu się szuka? Czego szuka się?
Różnych markerów. W raku piersi stosuje się barwienie przede wszystkim receptorów estrogenowego, progesteronowego i receptora HER2. I w zależności od ich obecności albo nieobecności, chory się kwalifikuje do 4 podgrup. I tutaj także jest pomocny marker proliferacji Ki67, bo on rozróżnia te guzy, które są z ekspresją receptorów steroidowych, od tych, które mają wysoki indeks proliferacji, wymagają na przykład dodatkowej chemioterapii.
Czyli tutaj ten marker określony jest w procentach, tak? Czyli
tak.
Jak im niższe procenty, tym lepiej, tak?
Marker Ki67 zawsze jest określany procentowo, bo widzimy, jaki odsetek komórek guza go posiada w jądrze, a jaki odsetek komórek go nie posiada. W związku z tym indeks Ki67 pokazuje nam, jak szybko taki nowotwór będzie proliferował. To z jednej strony jest wiadomość, która może być korzystna dla chorego, bo jak jest niski indeks Ki67, to teoretycznie taki guz może być mniej złośliwy, ale z drugiej strony on także pokazuje na to, że większy odsetek komórek jest w fazie mnożenia się, proliferacji, a to daje doskonały punkt do zabicia tych komórek drogą chemioterapii.
A panie profesorze, są takie nowotwory, które nie mają żadnych czynników predykcyjnych, po prostu nic nie wychodzi? Trójujemne na przykład w raku piersi, nie wychodzą żadne ani HER, ani estrogeny.
Sama informacja,
ani,
że guz jest
piersi. Że jest po prostu guz.
Trójnegatywny tak. Jest także informacją predykcyjną, bo dość często te nowotwory, pomimo tego, że nie mają receptorów wspomnianych już wcześniej, są guzami, które mogą mieć rozregulowany mechanizm naprawy DNA. I wówczas bardzo agresywna chemioterapia znacznie bardziej szkodzi komórkom guza niż komórkom normalnym, w związku z tym daje to pewną przewagę nad innymi metodami leczenia u takich chorych.
Czyli krótko mówiąc, te wszystkie czynniki mają znaczenie dla tego, jakie leki zostaną podane danej osobie, czy ona zostanie objęta leczeniem jakimś celowanym, o którym wiadomo, że zadziała na danego guza, na dane komórki nowotworowe, tak jak w przypadku raków na przykład HER dodatnich, raków piersi podaje się specjalny lek, który tak. leczy ten nowotwór. Panie profesorze, ale pan zajmował się również w swojej pracy naukowej badaniami dotyczącymi powstawania przerzutów, między innymi przerzutów do mózgu w przebiegu raka piersi czy raka płuca. Co tak naprawdę dzieje się, kiedy dochodzi do tego, że te przerzuty powstają, bo u jednego człowieka dzieje się, przy jednym raku jest to szybciej, ten rozwój przerzutów. U innych osób, przy innych nowotworach w ogóle nie dochodzi do przerzutów. Co tu ma znaczenie?
Tak do końca oczywiście my tego nie wiemy, natomiast te wszystkie badania mają na celu zidentyfikowanie guzów, które mają większą predylekcję do rozsiewu i oczywiście wymagają zdecydowanie bardziej agresywnego podejścia terapeutycznego.
Które nowotwory są takie bardziej właśnie niebezpieczne, dają te przerzuty?
No wie pani, to jest bardzo wiele nowotworów w klasyfikacjach, jest ich ponad, no nie wiem, jest kilkaset, jeśli nawet nie więcej. W związku z tym, odnosząc się do pojedynczych typów czy grup nowotworów, można powiedzieć, że chociażby w raku płuca mamy nowotwory, które są guzami translokacyjnymi i tutaj mamy odpowiednie metody leczenia celowanego w stosunku przynajmniej do części z nich. Natomiast same z siebie te nowotwory są zdecydowanie bardziej agresywne niż te nowotwory, w których takich charakterystycznych translokacji nie obserwujemy. Bowiem te nowotwory na przykład stosunkowo wcześnie dają rozsiew drogą krwi, często dają przerzuty do środkowego układu nerwowego, do kośćca. Natomiast leczenie celowane pozwala na dość swoiste i no, często znaczące wydłużenie życia tych chorych.
Czy można powiedzieć, że poszukiwania tych biomarkerów, o których pan profesor wspominał, na podstawie których wy później pracujecie i określacie, że wykonujecie swoje badania między innymi, to jest jakby droga też do skutecznych terapii w chorobach onkologicznych i tak cały czas się dzieje, że cały czas są te poszukiwania?
Oczywiście, my cały czas aplikujemy tę tak zwaną czystą wiedzę, którą uzyskuje się badaniami naukowymi w laboratoriach, które są często oddalone od ośrodków uniwersyteckich, no bo musimy, że tak powiem, przełożyć ją na chleb codzienny diagnostyki
patomorfologicznej. Co jest ostatnim takim sukcesem, gdzieś udało odnaleźć taki właśnie marker, który zrewolucjonizował leczenie jakiegoś nowotworu?
No jest bardzo wiele. No, w ogóle w ostatniej dekadzie na przykład podejście do leczenia modyfikującego odpowiedź immunologiczną jest ogromnym sukcesem w stosunku do nowotworów, które do niedawna były no, w przypadku rozsiania praktycznie no, rokowanie było bardzo złe. Tak jak czerniak złośliwy, tak jak na przykład raki płuca, czy też raki nerki.
Myślałam, że pan profesor się pochwali swoim patentem, bo jest pan współwłaścicielem patentu i jednym z odkrywców białek, które mogą być właśnie takimi biomarkerami do diagnozowania raka podstawno-komórkowego skóry. To jest sprzed kilku lat, chyba nie, sprzed dwóch lat, tak, patent, z tego co
tak,
znalazłam.
Chyba tak.
Ten wynalazek już jest wykorzystywany w praktyce klinicznej? Czy na razie jest patent
i nic? Będzie w niewielkim stopniu wykorzystywany. To znaczy ja nie wiem, czy w ogóle będzie wykorzystywany, ponieważ my zidentyfikowaliśmy, a w zasadzie grupa pana profesora Sobianka, z którą miałem okazję współpracować, zidentyfikowała obecność białek z grupy STAT jako te, które charakterystyczne są właśnie dla tego nowotworu. Natomiast oczywiście, aby można było mówić o sukcesie, trzeba znaleźć lek, który jest ściśle dedykowany do tego typu guzów. Na szczęście w przypadku raka podstawno-komórkowego leczenie jakieś uzupełniające jest rzadko stosowane. To są nowotwory, które mają charakter półzłośliwy, jak my to mówimy, czyli miejscowo, czasami niektóre z nich bardzo agresywnie wzrastają, natomiast bardzo rzadko, jeśli w ogóle dają przerzuty. Jedynie w przypadku nowotworów, które są zaawansowane, na przykład rozwijające się w obrębie powiek, gdzie naciekają tkanki
oczodołu. To są bardzo uciążliwe, bo one nawracają u pacjentów.
Mogą spowodować śmierć, bo oczodołem będą naciekać wzdłuż nerwu wzrokowego, mózgowie i spowodują w ten sposób zgon pacjenta. Na szczęście takich nowotworów jest zdecydowanie mało, no ale w nich ewentualne takie leczenie celowane może mieć pewne znaczenie.
Panie profesorze, chciałam jeszcze za pana zapytać o taką organizację waszej pracy, bo czy na przykład pobierając materiał do badania, wykonując jakąś biopsję w szpitalu powiatowym czy w jakiejś mniejszej miejscowości, co się z tym materiałem dzieje? Tam na miejscu to jest badany, czy on gdzieś przyjeżdża do właśnie tutaj do Trójmiasta, do takiej pracowni i czy wszędzie jest ten sam standard tych badań? Jak wy pracujecie według takich ustandaryzowanych metod?
no nie wiem, ja nie będę odpowiadał za wszystkich patologów w całym kraju, natomiast oczywiście każdy szpital powinien mieć
swoją
przynajmniej...
Nie
jest to konieczne. No, konieczne jest w przypadkach, kiedy dany szpital prowadzi jakieś leczenie, które wymaga szybkiej diagnostyki, na przykład badań śródoperacyjnych. Natomiast w większości przypadków małe szpitale po prostu wysyłają tkanki odpowiednio zabezpieczone, utrwalone do ośrodków, z którymi mają podpisaną umowę i następnie my to procesujemy i odpowiednio diagnozujemy.
Bo lekarz patolog jest obecnie bardzo często członkiem takiego zespołu wielodyscyplinarnego w tych dużych szpitalach, które zajmują się na przykład leczeniem właśnie chorób onkologicznych. Uczestniczy w konsyliach, bierze udział czynny w decydowaniu o jego głos ma kluczowe znaczenie, można powiedzieć, w decydowaniu właśnie jak chorego leczyć. To trochę zmienia taki obraz patomorfologa, który gdzieś tam w tym laboratorium siedzi przy tym mikroskopie, który ma niewielki kontakt jakby z takim pacjentem, który przychodzi na wizytę i zajmuje się badaniami. To znaczenie rośnie, prawda, cały czas?
Znaczy, nasz głos jest w takich spotkaniach wyrażany za pomocą rozpoznań. My bierzemy udział najczęściej w przypadkach, kiedy są jakieś kwestie sporne, kiedy jest niejednoznaczność wyniku, kiedy klinicyści mają pewne kłopoty ze zrozumieniem tego przesłania, który w wyniku jest sformułowany, bowiem na przykład mogą mieć inne podejście, inne alternatywne rozpoznanie dla nowotworu. Nie pasuje po prostu im nasze rozpoznanie z tym, co widzą w klinicznie. I my za każdym razem oczywiście musimy się z powrotem wrócić do szkiełek, wrócić do preparatów, być może wykonać jakieś dodatkowe barwienia, żeby albo się upewnić, albo zweryfikować swoje rozpoznanie.
Ale to nie jest tak, że wołają was na salę operacyjną, bo coś akurat wycięto, jest tam mikroskop i trzeba rzucić okiem.
Nie, my jesteśmy zbyt leniwi, żeby chodzić na salę operacyjną. Zazwyczaj ten materiał z sali operacyjnej trafia do nas. Przede wszystkim ze względów czysto organizacyjnych. No, trudno, żebyśmy się przebierali w białowy strój na salę operacyjną, kiedy jakaś
człowiek
osoba...
Człowiek leży na stole, tak?
Może to przynieść, albo tak jak w naszym szpitalu jest poczta pneumatyczna, którym ten materiał może do nas dotrzeć.
A młodzież lekarska garnie się do tej specjalizacji? Jak u pana w tej chwili to wygląda? Bo pan też pewnie ma takich lekarzy, których pan kształci młodych.
Każda młoda osoba jest bardzo chętnie witana przez nas. Oczywiście specjalizacja jest specjalizacją trudną, wymagającą dużego poświęcenia. Ja pamiętam, jak ja miałem swoje początki swojej pracy, to praktycznie rzecz biorąc uczyłem się rzemiosła niejako od początku. To nie jest tak, że człowiek na studiach uczy się, nie wiem, czytania EKG, słuchania chorego, interpretacji badań radiologicznych. Tutaj wchodzę w zupełnie inny świat, świat patomorfologii, gdzie pacjent jest niejako w dużym oddaleniu od nas. Natomiast my cały czas musimy mieć ścisły kontakt z kliniką, bowiem informacje, które my otrzymujemy od klinicystów, na przykład historia uprzednich jakichś zdarzeń onkologicznych u takiego chorego, leczenie radioterapią, immunosupresja, ma kolosalne znaczenie dla tego, jaki my krąg różnicowy będziemy brać pod uwagę w przypadku takiego chorego.
Czyli lekarzy tej specjalizacji w Polsce nie ma zbyt wielu.
Jest mało, jest zresztą coraz mniej, bowiem średnia wieku.
Mówi się nawet o telepatologii, żeby to robić jakoś, te badania, tak jak jest teleradiologia, że radiolog ocenia badania obrazowe gdzieś tam zdalnie, to również możliwe jest coś takiego, żeby...
No ale na końcu tej telepatologii musi być przystawka
człowiek.
W postaci człowieka, histopatologa, który to obejrzy, zinterpretuje i wyda wynik. Oczywiście kraje bogatsze od nas, takie jak na przykład Wielka Brytania, korzystają na przykład z patologów w Indiach. I tutaj różnica czasu działa na korzyść krajów europejskich. Natomiast oczywiście tutaj z patologiem jest w tej chwili ogromny dramat. Mamy, muszę przyznać się szczerze,
niedobory,
że
tak?
Te niedobory zarówno kadrowe, jak i ogrom nowych badań, bowiem my szacujemy, że w porównaniu z okresem przedpandemicznym mamy mniej więcej 30% więcej badań w tej chwili, co powoduje, że my powoli stajemy się niewydolni. ten wynik, który powinien być sformułowany w okresie, no powiedzmy, 10 dni roboczych, często ten okres jest przekraczany. Natomiast zdecydowanie zawsze szczególną troską no, otaczamy te przypadki, gdzie no, wynik musi być wydany praktycznie zawsze.
Czyli ten przydatki, onkologiczny.
Kiedy pacjent jest w ciężkim stanie, kiedy mamy do czynienia z chorobą nowotworową u dzieci, te nowotwory u dzieci często przebiegają bardzo agresywnie, czasami pogorszenie może być w przeciągu kilkunastu godzin. Też tutaj oczywiście ten wynik musi być formułowany w przeciągu dosłownie dwóch, trzech dni.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Biernat, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, przyjście i poświęcenie czasu, bo jak rozumiem czekają na pana różne badania w kolejce, które trzeba będzie jeszcze dzisiaj wykonać i nadrobić pewnie jakoś ten czas stracony w cudzysłowie na tą audycję, ale miejmy nadzieję, że przybliżyła ona też państwa pracę naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za uwagę.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.